Witam Was, kochani, serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj chciałbym, abyśmy się przenieśli troszkę w świat, który oglądamy w przyrodzie. Ja bym chciał raczej, właściwie to zacznę o tym mówić, a potem przeniesiemy się w nieco inny wymiar. Ale otwórzmy na razie Księgę Habakuka. Przeczytajmy fragment Bożego Słowa z tej księgi. To jest Księga Habakuka. Będziemy czytali z trzeciego rozdziału, ale ja bym chciał, żebyśmy przeczytali drugą połowę wiersza 22, czyli końcówkę. Będziemy troszeczkę nie po kolei, ale ja zaraz Wam powiem dlaczego. Dobra, cały 20 wiersz zaczniemy czytać z drugiego rozdziału. Ale Pan jest w swym świętym przybytku. Umilknij przed Nim cała ziemia. I teraz kolejny tekst trzeciego rozdziału. Druga połowa wiersza trzeciego rozdziału. Jego wspaniałość okrywa niebiosa, a ziemia jest pełna Jego chwały. Pod Nim jest blask jak światłość, promienie wychodzą z Jego rąk i tam jest ukryta Jego moc. Tu bym chciał zaakcentować Jego moc. Kochani, byliśmy kiedyś świadkami działania żywiołu. Ile mamy żywiołów? Pamiętacie? 4 podstawowe żywioły. Pierwszym będzie powietrze, drugim będzie ogień, trzecim będzie ziemia, czwarty?
Woda.
Dokładnie, woda. Byliśmy świadkami, co potrafi ten żywioł czwarty zrobić nie tak dawno. Nie wiem, może byśmy sobie wyobrazili, a dzięki temu, że mamy technikę rozwiniętą, jesteśmy w stanie oglądać na przykład wzburzony ocean. Potężne fale, które mają niesamowitą ilość metrów. Ono jest wzburzone, ono jest nie do opanowania. Ono budzi przerażenie, prawda? Jest moc tego żywiołu nieokiełznana. I człowiek jest po prostu bezsilny. Prawda? Kochani, miejcie tego świadomość. To jest tylko składowa wszechmocy Bożej. To jest tylko malutki zarys. Zresztą hebrajskie słowo koach znaczy siła, moc i jeszcze bardziej podkreślić można potęga. No dobrze, to jest woda, tak? Widzieliście, ostatnio pokazywali nam skutki powodzi, co może zrobić. Jaka niewinna jest, prawda? Sprawa związana z drobnym deszczem. Jeździłem często na ryby, szczególnie na noc. Wiecie co? Ten deszczyk, on ma taką swoją moc, że tak niewinnie zaczyna przesiąkać najpierw twoje zewnętrzne ubranie, potem koszula, potem zaczyna bielizna, a potem czujesz już tą wodę w butach. Ma to moc, prawda? Dobra, inny żywioł. Ogień. Pamiętacie? Styczeń 25, rejon Los Angeles. Połączenie dwóch żywiołów, ognia i wiatru. Dziękuję, wystarczyło. Mamy 21 stulecie. Człowiek potrafi wszystko zrobić, ale temu żywiołowi nie był w stanie sprostać. Pamiętacie, jakie zniszczenie? Pamiętacie, z jaką prędkością się przemieszcza? I co człowiek może zrobić? Nic. Dla wierzącego jeszcze jest możliwość wołania do Boga. A dla człowieka, który Boga nie uznaje, marność. Kolejny. Ziemia. Trzęsienie ziemi. No, kochani. Albo wulkan. Albo tąpnięcia w kopalni. Co człowiek może zrobić? Nic. Bo jest moc, jest energia, jest potęga, jest siła. Człowiek jest taki malciutki, taki maluteńki. No i ostatni z 4 prezentów. Powietrze. Wiecie, ile jest stopni klasyfikacji tornad? Jest ich 6. Jest zerowy aż do 5. Piątka bardzo często, bardzo rzadko występuje. Ostatnio miała miejsce w rejonie Oklahomy 5 lat, 2013 rok. Ja tylko powiem, że zaczyna się ta klasyfikacja od prędkości wiatru. Od 64 km na godzinę do 104. To jest pierwszy, to jest zerowy. I potem są klasyfikacje do momentu, kiedy wiatr przenosi, otrzymuje wartość 417 km na godzinę. Ja tylko nadmienię, że przy F3, czyli w środku, wiatr jest w stanie przewrócić pociąg. To jest siła. To jest potęga. Widzieliście, jak to wygląda? Człowiek stoi, gdzie praktycznie chmury są tak uformowane, gdzie lej jest przyssany do ziemi. Są fascynaci, którzy za tymi tornadami jeżdżą i obadają. Są pochłonięci, adrenalina sięga do takiego momentu, że w pewnym momencie ci ludzie tracą życie. To jest niebywałe. Ale to jest żywioł, którego nie można zatrzymać. Nie ma szans przed taką mocą, a to jest tylko malutki zarys Bożej Wszechmocy. Ja bym chciał, abyśmy dzisiaj tak przelecieli, dokładnie przelecieli po temacie. Wiecie, fajne jest określenie i fajna jest terminologia w Grece. Mocy, moc. Dynamis. Dostąd nazwa dynamitu. Gracja pracujący na kopalni, a mający troszkę wiedzy z strzelnicy, wiedzą, że dynamit ma taką charakterystyczną właściwość, że on wchodzi w głąb twardego elementu. Nie tak jak inne materiały wybuchowe, które mają tendencję wyskakiwania z otworu jak z armaty. On wchodzi w głąb, dlatego nasi strzałowie mówili, ja pamiętam, pracowali na kopalni, sam kiedyś też operowałem materiał strzałowym i mówili, właściwie to nie musisz robić przybytki, bo to i tak pójdzie wszystko w skałę. Ta moc, jak jeszcze zwrócę uwagę, że moc jest również w kosmosie, w tym uniwersum, bo nas Bóg stworzył niebo i nieba i ziemię, całe uniwersum. Że jest jeszcze moc grawitacji, która tworzy czarne dziury. Wiecie, o czym to polega? Przyciąganie tych miejsc jest tak wielkie, że gdybyście się tam znaleźli, próbowali nadać jakąkolwiek wiadomość falom elektromagnetycznym, to one nie wyjdą, bo one zostaną wchłonięte. I te czarne dziury, tak się nazywają, te miejsca, wchłaniają całe galaktyki. Ale to jest tylko, kochani, malutki skrawek wszechmocy Bożej. A jak myślicie, jakie my wszechmoce, znaczy moce w całym wszechświecie mamy, które są w naszej Biblii? Zdziwienie, co? We wszechświecie, nie tylko pośród ludzi. I pierwszą taką mocą, o której Biblia mówi, jest moc zmartwychwstania. Jednym z gorących, ja pamiętam, jak czytałem opracowania, artykuły brata Józefa Mruska, to on tam właśnie wymienia kilka mocy i klasyfikuje tą moc zmartwychwstania jako największą. Dlaczego? No jak myślicie, dlaczego? Bo zmartwychwstanie ma związek z życiem, prawda? Nasz Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał, jest pierwiastkiem i Jego zmartwychwstanie to nie było wskrzeszenie. Pomimo tego, że On wskrzeszał ludzi, prawda? Łazarzu, tobie mówię, wyjdź. Wyszedł. Na 4 dni był już włożony w grobie. Wszystkie procesy biologiczne zaczęły już zachodzić. Już woń odpowiednia, nieprzyjemna była. No bo tak się dzieje z ciałem człowieka. I wszystkie procesy zostały automatycznie odwrócone i człowiek wyszedł. Cały w tych chustach, w tym wszystkim elementach, które dotyczyły pochówku w tamtym czasie. Jednym z gorących pragnień apostoła Pawła było móc poznać i doznać moc zmartwychwstania Jego. No, tam jest dokładnie napisane, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Tak jest napisane w liście do Filipian 3:10. Kochani, nie wiem, czy pamiętacie, bo wszyscy czytamy Biblię, znamy tekst dziejów apostolskich. Pamiętacie, jak ludzie reagowali na zmartwychwstanie? Kochani, ja mówię o mocy, bo główną naszym tematem jest moc. Jak ludzie reagowali na zmartwychwstanie? Ja tylko zaznaczę 5 tych mocy, bo jakbym chciał się rozwinąć z całym tematem, gwarantuję wam, że zabrakło nie nabożeństwa, ale wiary nam zabrakło. Bo ten temat jest bardzo obszerny. I jak reagowano na zmartwychwstanie, pamiętacie? Mowa Pawła w Areopagu. Ustanowił, potwierdzając go przez wskrzeszenie go z martwych. I co tam dalej piszemy? Zaczęli się śmiać. O tym będziemy się słuchali innym razem. To było nie do pomyślenia. Jak można materię, jak można to ciało, które już jest pokryte bramami opadowymi, ewentualnie które się rozkłada, przywrócić do życia. Pamiętacie, jak 23 rozdział przed Radą Najwyższą? Wiedział o tym, że podwójna ilość grup, czyli znaczy dwie grupy były, byli faryzeusze i saduceusze. I też powiedział o wskrzeszeniu go z martwych. I co się stało? No wielki szum, bo saduceusze w ogóle nie uznawali ani zmartwychwstania, ani ducha, nic nie znają. To byli typowi teologowie, świetni. No i wreszcie przed królem Agrypą składa świadectwo. Kiedy reaguje Festus? Jak on mówi o zmartwychwstaniu? No bo to jest niemożliwe. Szalejesz, Pawle. Zbytnia uprzejmość przynosi cię do szaleństwa. A Paweł mówi, nie szaleję, ale wypowiadam słowa rozsądku. Mądre słowa rozsądku. Ale prawda jest taka, że zmartwychwstanie to było coś no niebywałego. Wszyscy bliscy uważają, że to jest największa z mocy, która jest we wszechświecie. Jest najmocniejsza, jaka może być. Również większa ta moc jest od mocy grawitacji, która powoduje, że powstają w kosmosie czarne dziury. Przede wszystkim, dlaczego? No wiąże się to z życiem wiecznym, z wieczną egzystencją. My czytamy w Słowie Bożym, i tak zawsze będziemy z Panem na koniec tego wywodu na temat pochwycenia. Jaka jest moc zmartwychwstania jeszcze? Pan Jezus w 5 rozdziale Jana mówi, że nadejdzie czas, kiedy wszyscy w grobach usłyszą i powstaną z martwych. To już nie będzie tylko jedno. To już nie będzie tylko i wyłącznie to zmartwychwstanie polegało na przywróceniu do życia, ale tam będzie zmienione ciało. Apostoł Paweł mówi o tym, że my wszyscy zostaniemy przemienieni. To wszystko będzie się działo dzięki mocy zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa. Wiąże się z życiem to zmartwychwstanie, z życiem wiecznym, z większą egzystencją. I tak zawsze będziemy z Panem, czytamy właśnie w liście do Tesaloniczan, a w pięknym pasterskim psalmie 23, jak się ukończy? I zamieszkam w domu Pana na długie życie. Dokładnie. I to wszystko spowoduje moc zmartwychwstania. Ale zmartwychwstanie to nie tylko sprawa biologii. Zmartwychwstanie, kochany bracie i siostro, to również twoja osobowość. W 2/3 człowiek wierzący jest zmartwychwzbudzony. Biblia to nazywa odrodzeniem, narodzeniem na nowo, bez którego ani nie można wejść do Królestwa Bożego, ani go zobaczyć. Człowiek już jest w 2/3 zmartwychwzbudzony. To jest niebywała prawda. To ta siła, ta moc jest w ciebie, siostro i bracie, narodziła na nowo. Zresztą naród izraelski też będzie musiał się odrodzić, prawda? Zresztą niebiosa też będą musiały ulec zmianie i ziemia. Dlaczego? Bo jest przeklęta, tak? Bo to wszystko nowym czynie. W momencie sądu ostatecznego tam jest napisane, że pierzchła niebo i ziemię, i nie było dla nich miejsca. Bo tak to wygląda. I tak, gdy się pochylamy nad rozważaniem o tej mocy, to musicie przyznać, że napełnia nas zdumieniem i zachwytem. I dalej wam to tłumaczę, że to jest składowa wszechmocy Bożej. Wiecie, z jakim Bogiem mamy do czynienia? Druga taka moc, jaką powoduje nasz zachwyt, jest coś niebywałego. To jest moc Ducha Świętego. Wiecie, prawda jest tego typu, że nauka o Duchu Świętym, wiemy, że nazywa się pneumatologią. Dokładnie tak samo jak ten dział fizyki, pneumatyka, tak? A więc zachowanie gazu w określonych, ściśle określonych warunkach termicznych i barycznych. Chodzi o ciśnienie i o temperaturę. A więc coś, czego nie widać, a działa. Wiecie, ja zawsze wychodziłem ze zdumienia, jak to ludzie opracowali, jak to ludzie potrafili się posłużyć siłami natury, żeby taki kolosalny statek, który nie miał napędu ani parowego, ani mechanicznego, nie miał żadnego, był w stanie się przemieszczać na skutek wiatru. Pan Jezus Chrystus przyrównuje nowe narodzenie do wiatru, tak? Szum jego słyszysz, nie wiesz skąd zmierza, ani dokąd idzie. Tak jest z każdym, który narodził się na nowo, to powiedział podczas rozmowy z Nikodemem. Ale również ogarnia nas zdumienie, jak zaczniemy zgłębiać tą składnię Wszechmocy Bożej. I ta moc jest wyjątkowa. 1:7 Dzieje Apostolskie: ale weźmiecie moc Ducha Świętego i bądźcie mi świadkami w Judei, w Samarii, aż po krańce ziemi. I widzimy tego Piotra, który już nie lęka się o to, że go poznają, że był z Jezusem, który mówi: wyście tego rękami bezbożnych ukrzyżowani. Moc, to co powoduje w człowieku tą energię. Janek to często mówi, 24 rozdział przypowieści, 16 wiersz. Sprawiedliwy 7 razy upadnie, ale co tam jest napisane dalej? Ale zawsze się podniesie, bo ma moc. Wiecie, ja tak będę tą słówkę kończył, to też zwrócimy uwagę, bo naprawdę my mówimy tylko o tych światłach, światłej stronie, jasnej stronie mocy, tej świętej stronie mocy, tej Bożej stronie, ale przeciwwaga jest równie nie tyle fascynująca, co przerażająca. Bo jak wiemy, że śmierć ma swoją moc, grzech ma swoją moc, moc ma Belzebub, są moce, też te moce ciemne. Ale my zajmujemy się mocą, w tej chwili mówimy o mocy Ducha Świętego. Jeżeli będziemy, dzisiaj to było czytane, ten to Duch świadczy z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Widzicie, jaka moc? Jak ktoś do ciebie przychodzi i powątpiła w twój status zbawienia, to ten Duch Święty współpracuje z naszym duchem i mówi, że jesteś dzieckiem Bożym. Bo przecież to Hiob już powiedział, że jeżeli sam zwrócisz, a zwróciłeś się, bracie i siostro, zawołałeś do niego, powiedziałeś mu o swoim opłakanym stanie. Bo nawrócenie na to polega, prawda? Że mówi się Bogu o tym, jak ja właściwie wyglądam. I zawsze tłumaczę, rozmawiając z ludźmi, musisz być na 150% przekonany, że twoje życie dyskwalifikuje cię do Królestwa Bożego. I jak wtedy zawołasz do Boga, to na pewno uczyni ci dobro. To na pewno będzie to wszystko pomyślne. Jeżeli będziemy badać osobę Ducha Świętego, to na pewno uświadomimy sobie szczegóły, że jest, jego obecność powoduje napomnienie nas do społeczności, powoduje wezwanie nas do uwielbienia Syna i Ojca, nawoływanie nas do społeczności, nawoływanie nas do uświęcenia, do dziękczynienia. To jego obecność powoduje poznanie. Zresztą, jak otworzymy 11 rozdział Księgi Izajasza, 2 wiersz: Duch rady, mocy, bojaźni Pana. Tak właśnie ten duch ma moc. I ta niewidzialna siła napędowa, która poruszy statek, jest w stanie zmienić człowieka. Nie wiem, czy żeście obserwowali zachowanie ludzi, którzy żyją bez Boga. Jak się potrafią miotać. Jak się potrafią zawinąć w takie niekorzystne sytuacje swojego życia, które rzutują potem na rodzinę. I pytanie, jaką mocą można to odwrócić? Tylko to, co powiedziałem. Moc Ducha Świętego. Dlatego, że Duch Święty najpierw działa nad człowiekiem, potem zaczyna działać w człowieku, a potem będzie działał przez człowieka. Tak mówi nauka o Duchu Świętym. Dzisiaj czytaliśmy fragment z Rzymian. Kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. On działa w sposób wielce potężny. To jest moc, której, tak jak mądrość, nie mają władcy tego świata, bo jak pisze nam Paweł, bo gdyby znali tę mądrość, to Pana chwały nie uczynowali. Ale posiadamy moc. On również rozwraca siostry, nawołuje nas, abyśmy go nie zasmucali. Bo tak jest napisane w liście do Efezjan 4:30, nie zasmucajcie Bożego Ducha, w którym jesteście zaprezentowani, nadziei odkupienia. On jest gwarancją. To, że do Boga się zwróciłeś, to, że powierzyłeś Mu swoje życie, otrzymałeś od Niego Ducha, otrzymałeś od Niego poznanie, otrzymałeś od Niego życie, otrzymałeś od Niego gwarancję, że Twoje ciało również ulegnie zmartwychwzbudzeniu. Popatrzcie się, te składnie będą ze sobą współgrać, one będą współpracować. Jesteśmy zdumieni, że Bóg dał nam za darmo z łaski. Bo w Starym Testamencie, jak wiemy, Duch Święty był dawany tylko po to. Tylko po to, żeby wykonać jakieś zadanie, a potem został zabierany. A teraz, kochane bracia i siostry, w standardzie mamy tego Ducha. Dostajemy przy nawróceniu, przy nowym narodzeniu. Tylko jedna bardzo ważna uwaga. On musi mieć w Twoim wnętrzu miejsce. Bo jeżeli nie będzie nowego narodzenia, nie będziesz miał Ducha Bożego. A tym samym, ten, kto nie ma Ducha Bożego, ten nie jest Bożego. Ale jak już wspomniałem, moc Ducha Świętego jest drugą składową przy mocy Boga. Dlatego ta moc będzie miała ścisły związek z pozostałymi, również z mocą Słowa Bożego. To jest kolejna moc we Wszechświecie, która współgra we Wszechmocy Bożej. A więc omówiliśmy moc zmartwychwstania, omówiliśmy moc Ducha Świętego i popatrzcie się, jeszcze tylko zatrzymam się. Człowieka, który jest na dnie rynsztoku, przepraszam za kolokwialne stwierdzenie, ale człowieka, który jest związany nałogiem, który bardzo często rozwalił swoje życie na własne życzenie, oczywiście ulegając komu? Temu, kto na świecie, rządzi. Władcy, który rządzi w ciemnościach, Ducha, który teraz rządzi, który rządzi w powietrzu i działa w synach opowień. Ulegając temu, potrafił dojść do dna. I co Duch Święty potrafi w tym człowieku? Jaka moc jest w stanie odwrócić całkowicie? Tylko moc Ducha Świętego. I tą trzecią mocą, o której wspomniałem, jest moc Słowa Bożego. Jak jest napisane w liście do Hebrajczyków, a mocą tej woli jesteśmy uświęceni. Ale ta wola jest wyrażona w Słowie Bożym. Patrzcie, jaki to ma związek. Paweł pisze w liście do Koryntian, że oręż, którym walczymy, nie jest cielesny, ale ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej. No wiemy o tym, że Paweł pisze o Słowie, prawda? W liście do Hebrajczyków autor pisze o tym, że to Słowo jest jak miecz obosieczny. Nie chcę tego cytować, nie chcę zabierać czasu. Ale wiemy, że tam jest do rozdzielenia wszystkiego aż do samego szpiku, tak? I tam jest napisane w tym drugim wierszu mówiącym o tym mieczu obosiecznym, że on jest w stanie osądzić myśli i zamiary człowieka. Także wszystko jest przed nim odsłonięte. Nie ma nic do ukrycia, to jest kolejna moc. To dzięki Słowu Bożemu nawracamy się. To dzięki temu, że Słowo Boże wpada do twojego serca i ono zaczyna drążyć. Ono zaczyna być początkowo niewygodne, ale potem się rozprawia ze wszystkim i człowiek musi przyjść do Boga za sprawą Ducha Świętego. Te moce ze sobą funkcjonują, one się zazębiają. To wszystko gra jak w zegarku. U Pana Boga nie ma nic, co jest zbędnym balastem. Jesteśmy pod wrażeniem tego, że to słowo jest takie wyjątkowo. Jeremiasz jeszcze pisze 15:5, że Słowo Boże to jest młot kruszący skały. A w dwóch przekładach, to jest Biblia Jakuba Wójka i Biblia Gdańska, bo u nas jest troszkę inaczej przetłumaczone, jest napisane, że każde Słowo Boga jest czyste. U nas jest znaczenie, że prawdziwe. Ale Słowo ma swoją moc. Bóg rzekł i stało się. Pan Jezus w liście do Hebrajczyków w prologu o Jego boskości mówi, że Pan Jezus wszystko podtrzymuje słowem swojej mocy. Wyobraźcie sobie te galaktyki. Wyobraźcie sobie te wybuchy na słońcu. Wyobraźcie sobie, że cały wszechświat się kręci. Że każda planeta ma swoją trajektorię. Wszystko jest dopracowane do szczegółów. To Galileuszowi w XVII stuleciu udało się zobaczyć Drogę Mleczną. Wiecie, co wtedy napisał? W swoim pamiętniku zobaczyłem coś, czego nie zobaczył żaden człowiek. Przede mną on skonstruował taką lunetę. Słuchajcie, mi ze zdumienia wychodzę. Ci ludzie żyli kilkaset lat przed nami. Ci ludzie nie mieli takich możliwości, a ten człowiek w oparciu o matematykę, która jest również składnią mocy Bożej, i fizykę, skonstruował lunetę i zobaczył jako pierwszy przeogrom nieboskłonu z niezliczoną ilością gwiazd. W Słowie Bożym jest napisane, że Bóg zna te gwiazdy po imieniu. Jaki to jest intelekt? No, jaka moc? Taki intelekt. I kochane bracie i siostro, ten Bóg przyszedł do ciebie w określonym twoim życiu. Był taki czas, że posłał do ciebie słowo. Był taki czas, że ten Duch Boży zaczął swoją mocą działać na ciebie. Ale bądźmy wdzięczni, bo tak jak tam słowo Boże mówi, wiara nie jest rzeczą wszystkich. Była to trzecia moc. Boża wszechmoc jest kompletna również. Jest również kompletna w stosunku do takiego marnego stworzenia, jakim jest człowiek. W Biblii mamy jeszcze jedną składową, która współdziała z pozostałymi, bez której nie ma możliwości zmian losy człowieka. I myśmy, kochani, dzisiaj o tej mocy śpiewali. To była ostatnia nasza pieśń. Moc krwi Pana Jezusa. To jest kolejna moc we wszechświecie, która jest wyjątkowa. Bez tej krwi nie byłoby oczyszczenia, nie byłoby odpuszczenia. Wiecie, list do Hebrajczyków ma cały materiał dowodowy odnośnie ofiary Pana Jezusa i Jego krwi. Składane ofiary nie mogły doprowadzić do wewnętrznej doskonałości tego, który pełnił służbę Bożą, prawda? W tym rozdziale 9:9 wiersz. Bez doznania krwi nie ma odpuszczenia. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła zgładzić grzechy. 10 rozdział 4 wiersz. I pięknie opisana sytuacja 9:12. I wszedł raz na zawsze do świątyni, nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią, dokonawszy wiecznego odkupienia. I zasiadł po prawicy i tak dalej. Tak? Jak potężna jest moc tej krwi? No niesamowite, bo w Starym Testamencie było tak, że jak Izraelita zgrzeszył, a chciał liczyć na Boże prowadzenie, błogosławieństwo, na to, żeby był zdrowy, jego rodzina, żeby trzoda mu się mnożyła, żeby na polu było co do zbierania i tak dalej, żeby to wszystko, więc jak zgrzeszył, no to Bóg powiedział, słuchaj, ja powołam odpowiedniego człowieka dla ciebie, będzie on z rodu Arona i przyprowadzisz do niego koziołka albo baranka, musi to być jednoroczne stworzenie, musi to być samczyk. I w obecności tego baranka ty położysz rękę na to zwierzątko i w myśl zasady, że zapłatą za grzech jest śmierć, to zwierzę będzie zabite, a krwią będzie skropione narożniki i będą skropione narożniki ołtarza. No i Bóg dalej błogosławi, dalej temu Izraelicie. Ale jak czytamy list do Hebrajczyków, ofiary, zamiast całkowicie zapomnieć o tych grzechach, to one wprost przeciwnie przynosiły na myśl to, co było przedtem. Nie były w stanie całkowicie oczyścić. A jak jest przypadku krwi Pana Jezusa? Usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Mamy orędownika, modlcie się. Jak otwieramy i wertujemy naszą Biblię, ja wam tylko powiem, do jakiej zmiany dochodzi. To jest niebywałe. Ja ludziom to tłumaczę na zewnątrz, kręcą głowami, bo to jest niemożliwe. Prześledzimy, co? Nie musicie otwierać, ja będę czytał. Rzymian 1:7. Wszystkim, którzyście w Rzymie, umiłowanym Boga, powołanym świętym. To jest pierwszy. Drugi. List do Koryntian. 1:2. Zborowi Bożemu, który jest w Koryncie, poświęconym w Chrystusie Jezusie, powołanym świętym. W liście Piotra jest napisane, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, tak? Wiecie, że tam jest słowo hagia i hagios? Bóg mówi święty i ten święty jest tutaj zawarty, w tych listach. Dalej otwieramy kolejny list, list do Efezjan. 1:1 jest, a Paweł z woli Bożej, apostoł Chrystusa Jezusa, do świętych w Efezie wierzących w Chrystusie, Chrystusa. List jeszcze, żebym nie był gołosłowny, dalej, list do Kolosan. Do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Człowiek dzięki tej krwi jest w oczach Bożych traktowany jako święty. My sami o sobie powiedzieć nie możemy. My niestety nie możemy powiedzieć, że się jest świętym. Możemy o kimś powiedzieć, że to jest święty człowiek, ale ten człowiek na pewno nie powie o sobie, że jest święty. Dlaczego? Bo widzimy naszą kruchość, bo widzimy, jakie mamy zamysły, bo widzimy, jak myślimy, bo widzimy, jak się w ogóle zachowujemy, bo w ogóle jacy jesteśmy sumienni. Bardzo często lubią sobie wszyscy robić egzamin, taki, wiecie, taki bilans. Doba ma 24 godziny. Już załóżmy, że połowę tej doby zużyjesz na to, żeby wypocząć. Co robisz przez 12 godzin? Ale idę do pracy. No dobrze, ale po pracy ci ile zostaje? 4? To co robisz jeszcze? I wtedy dopiero, tak wiecie, to słowo tak wtedy, tak na zewnątrz pokazuje, jacy naprawdę jesteśmy. I dlatego jest napisane, że ludzka sprawiedliwość to jest jak szata. Bo tacy jesteśmy sprawiedliwi. Ale wielkość naszego Boga, Jego wszechmoc wobec nas okazała się w tym, że posłał do nas Słowo ze swoją mocą. I to Słowo wykonało odpowiednią pracę. Jest to niebywałe, kochani, że pod pojęciem mocy krwi Pana Jezusa jest ta potęga, jest ta siła, która zdegradowanego człowieka podnosi do rangi świętego. Bóg patrzy na ciebie, bracia, na ciebie, siostro, przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Jeszcze raz tłumaczę. Nie wszyscy są udziałem wiary. Nie wszyscy, tylko niektórzy wybrani. Dlatego tak bardzo nabierają ważności słowa skierowane do Piotra. Błogosławiony jesteś, Szymonie, bo nie ciało, ani krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. I to nie jest dziełem przypadku, że w określonym życiu twoim, moim, każdego z nas zostało posłane w odpowiednim czasie odpowiednie słowo. To jest niebywałe. Pamiętajcie, w liście do Kolosan jest napisane, że jesteśmy powołani do pokoju, a potem jest dopisane, a bądźcie wdzięczni. Ja jestem, Boże, tak bardzo Ci dziękuję, że jestem powołany przez Ciebie, że mnie nigdy nie opuścisz, że Twoje obietnice są pewne i prawdziwe. Bóg nie rezygnuje. Nie cofa swojego ludu. Oczywiście my, jako dzieci Boże, musimy sprawdzać, czy trwamy. Musimy trzymać rękę na pulsie w stosunku nie do brata i siostry, wykonując pracę Ducha Świętego, ale w stosunku do samego siebie. Dlatego, że mamy przeciwnika, który krąży jako lewy krzący, aby uszczknąć, on nie musi ci zabrać z powiana, bo go nie stracisz, ale ubierze ci z wynagrody. Ale odbierze ci radość, bo mogłeś się cieszyć tym, co osiągnąłeś dzięki Bożej obecności w swoim życiu, a ty wszystko oczywiście pokręciłeś, albo dokonałeś złego wyboru, albo okazało się, jaki naprawdę jesteś. Także przeciwnik ma swoje pole do działania. A jeszcze bardzo istotne jest to, że jemu zależy na tym, aby człowiek zwrócił się w jego stronę. Bo wiecie co? On ma też moc. I to okropną moc. Moc pokusy, moc grzechu, moc słabości, na przykład rezygnacji. Jak myślicie, kto jest autorem tej mocy? Ale my jako ludzie wierzący mamy jeszcze jedną moc. Ja bym o tej mocy chciał powiedzieć. To jest piąta, którą będziemy rozważali. Przede wszystkim mamy możliwość proszenia i wołania do Boga. Moc modlitwy. Moc modlitwy. Wiecie, Pan Jezus powiedział, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dawam. Proście, a weźmijcie, aby radość wasza była zupełna. Celem obietnicy jest pełna radość, a nie spełnienie najbardziej niestosownej zachcianki. Naprawdę. Osobiście słyszałem spotkanie młodych ludzi, nie powiem gdzie, nie powiem kto uczestniczył, ale słyszałem. O co byście chcieli prosić Boga? No, żebym był kolegą Roberta Kubicy i chciałbym zmartwychwstać. Rozumiecie? Jak można spłycać taki temat? Jak można spłycać taki temat? Jest taki grzech, który bardzo często wierzący popełniają. Ja nie mówię o nikim z nas. Wiecie, że nadużycie jest grzechem? Nadużycie tekstu jest grzechem? Ja ostatnio Piotrkowi się opowiadałem, książkę dostałem, gratisie, bo zamawiałem dla znajomego prezent, powtórne przyjście Pana Jezusa Henka Kulkanika i dostałem gratisie książkę o uzdrawianiu. Wiecie? Trzy strony, gdzie? Trzy. Przejrzałem. I tą książkę tak głęboko schowałem, żeby jej nigdy nie otworzyć. Jak można nadużywać prawdy z Pisma Świętego w takim wymiarze? A można! Można, oczywiście! Bo autor tej książki twierdzi, jeśli nie chcę być uzdrowiony, to ty Bogu mówisz nie! I przytaczają ci ludzie wtedy teksty Pisma Świętego, oczywiście wyrwane z kontekstu. Oczywiście tam też było wytłumaczenie, dlaczego Paweł nie uzdrowił Tymoteusza, żeby było bardziej wiarygodne. Słuchajcie, nadużycie to jest coś, za co Boże dzieci będą odpowiadać, na pewno. Bo wiele rzeczy podlegających nadużyciu stało się herezjami. Zresztą myśmy ostatnio mówili, że są ludzie tacy, którzy najpewniej pojęcie grzechu by zamienili na pojęcie błędu. To był błąd właściwie. Jak ktoś Bogu urąga, niech nie liczy na zmiłowanie. Wierzący, który nawraca się, który przyjmuje chrzest, to jest dobrze, że to robi, ale to go nie determinuje, czy jest odrodzony. Tu, z czasem potem wychodzi, jak to wszystko wygląda. Mamy przepiękną obietnicę w liście Piotra. Oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a Jego uszy ku prośbie ich. Lecz oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią złe. Wołajmy do Boga. On naprawdę nie jest daleko od nas. On jest na wyciągnięcie ręki. On dał Ci przez całe Twoje życie tyle dowodów, że się Tobą opiekował, nawet w momencie, kiedy nie byliśmy jeszcze Jego własnością. Przed naszym narodzeniem. Ile możecie, analizując swoje życie, rzeczy wyliczyć, że tylko łaska Boża sprawiła, że uszedłeś z życiem? Czy nie stała się tragedia? Czy to, że twoi najbliżsi zostali zachowani od śmierci na skutek choroby? Bóg widział was jeszcze przed założeniem świata. Przewidział każdy jeden dzień waszego życia. Być może, kochani, to słowo, które dzisiaj wam czytałem, może to będzie składnią tego, że będziecie bardziej utwierdzeni, że Bóg miał o was staranie, i będzie to dobre dzieło sprawował do dnia przyjścia naszego Pana i Zbawiciela. Nawet wśród wierzących, jakbyście się go zapytali ludzi, czy oczekujecie na powtórne przyjście? Będą bardzo różne odpowiedzi. Podobnie będą były bardzo różne odpowiedzi, jak Paweł, apostołowie mówili na temat mocy zmartwychwstania czy zmartwychwstania. Ale Słowo Boże wystawia świadectwo wszystkim ludziom. One, to świadectwo było zapisane dawno, dawno temu. Pamiętacie? Gniew Boży objawia się we wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią na prawdę. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne. Bo Jego wiekuista moc i bóstwo mogą być oglądane w dziełach i poznane umysłem. I jak jest tam dalej napisane? Takiż nic nie mają na swoją obronę. Wielka łaska, bracie i siostro, że Bóg okazał swoją moc w stosunku do Ciebie, dając Ci słowo, dając Ci Twojego ducha. Słuchajcie, to są te składnie, o których ja powiedziałem. I dał Ci też taką moc, abyś, kiedy to trzeba, pomógł. A Bóg mu się bardzo podoba, jak go czcimy, jak wołamy, jak kierujemy nasze pragnienia i okazujemy wdzięczność w naszym życiu. Jemu, który dał swojego Syna, aby nas ratować przed nadchodzącym gniewem Bożym i dać nam nowe życie, niech będzie wieczna chwała. Amen. Amen.